Chciałbym dzisiaj mówić o tym podstawowym, co charakteryzuje nas, chrześcijan, a to jest wiara. Często to słowo wypowiadamy, jest to przecież podstawą naszego chrześcijaństwa, a jednak nie zawsze chyba rozumiemy temu słowu tym właściwym sposobem. Wielokrotnie słyszę, że ktoś mówi: wierzę, że jutro nie będzie padać. Wierzę, że nam nie zamkną szkołę. Wierzę, że będę zdrowy, że mnie nie spotka jakaś zła choroba. Ale to nie jest wiara. To jest raczej nadzieja. To jest raczej pragnienie mojego serca, że chciałbym, aby tak było, ale nie zawsze tak jest. A tak może czasami zastanawialiście się, dlaczego wiara chrześcijan w Indiach, w Afryce, w takich rozwojowych krajach jest o wiele, wiele większa niż wiara w Europie. Dlaczego dzieją się tam cuda, które nie powtarzają się tutaj w Europie? A pomocą nam może być właśnie ten praojciec wiary, Abraham, który idzie, tak jak Bóg mu powiedział, aby ofiarował Izaaka na górę Moria. A on wierzy, że to jest coś, co Bóg chce, aby on uczynił. Izaak się go pyta: ojcze, mamy drzewo na ofiarę, ale gdzie jest baranek? A dla Abrahama to było bardzo trudne pytanie. On nie miał innej alternatywy. My wierzymy, że nas może Bóg uzdrowić, ale idziemy do lekarza, a jeżeli nam jeden lekarz nie pomoże, to idziemy do drugiego. Jeżeli jedne leki nam nie zabiorą, to próbujemy inne. Mamy wiele możliwości, które chcemy wypróbować, ale właśnie są kraje, są miejsca, gdzie nie ma tych możliwości. Pozostaje im tylko wiara. Pozostaje im tylko wiara, tak jak Abrahamowi, który szedł i odpowiedział Izaakowi: baranka opatrzy Bóg. Wierzył Bogu. Wierzył w możliwości, jakie miał Bóg. Nie miał swoich możliwości, ale wierzył w możliwości, jakie ma Bóg. A to jest wiara. Wierzyć temu, że Bóg ma możliwości, którymi nas przeprowadzi przez pewne sytuacje, do których On da nam swoje słowo, da nam swoją mądrość, swoje poznanie i tym będziemy się różnić od ludzi, którzy nie mają takiej wiary. Mają wiarę w samego siebie, w dobrych ludzi, ale brakuje wiara w możliwości Boże. I tak chciałbym was zachęcić przez słowa apostoła Piotra, które zapisał w drugim liście, zaraz w pierwszym rozdziale, od trzeciego wiersza. Ten tekst brzmi następująco: Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. I właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań i uzupełnijcie waszą wiarę cnotą, cnotę poznaniem, poznanie powściągliwością, powściągliwość wytrwaniem, wytrwanie pobożnością, pobożność braterstwem, braterstwo miłością. Bóg darował nam wszystko, co jest potrzebne do naszego życia w pobożności. Darował nam wszystko, aby nasza wiara się nie zachwiała, ale mogła być stale większa i większa. aby pomimo tego, że żyjemy w tym świecie pełnym bogactwa, pełnym wielkich możliwości, abyśmy nie liczyli tylko na tą ludzką pomoc, ale czyniliśmy kroki wiary w tym względzie, że będziemy stale więcej poznawać Boga i Jemu ufać, i Jemu wierzyć, że i te praktyczne rzeczy naszego życia On chce nam dawać, chce nas zabezpieczyć i chce nas pobłogosławić. A do tego właśnie mówi Piotr, że tą naszą wiarę nie mamy pozostawić taką nagą, ale mamy ją ubrać do pewnych rzeczy, 5 czy 6, aby na zewnątrz tej naszej wiary była w końcu ta miłość, która właśnie ma cechować wszystkich wierzących ludzi. Wielką taką pomocą, wielkim takim obrazem tego, jak by to mogło wyglądać, pomogła mi taka bardzo praktyczna rzecz. Najpierw właśnie pisałem sobie te cechy, które w środku trzymią swoją naszą wiarę. Jest to cnota, poznanie, powściągliwość, wytrwanie, pobożność, braterstwo i miłość. 7 warstw, 7, ta pełność, która w środku trzyma wiarę, a na zewnątrz przejawia się takimi cechami. W tym odcinku od 2 po 8 wiersz słowo poznanie powtarza się 4 razy. Jest to zaraz ta druga rzecz, która ma cechować albo ma przykrywać tą wiarę, słowo poznanie, o którym chciałbym dzisiaj coś więcej powiedzieć, jest bardzo ważne dla naszego życia. Tych 7 warstw nagle widziałem w tym naszym praktycznym, codziennej warzywie cebuli, która też ma pewne warstwy. I możecie te warstwy bardzo łatwo rozłupywać tak, aż dojdziecie do jakiegoś tego rdzenia, tej cebuli. Liczyłem, że ta cebula ma chyba 5 czy 6 warstw, ale możliwe, że większa cebula będzie mieć więcej tych warstw. I tak sobie postawiłem pytanie, co by się stało, gdybyśmy odkryli tą cebulę, pozostawili ten rdzeń, wyrosłaby z niej nowa cebula? Gdybyśmy ją odkryli, ten środek, ona by uschła i nic by z tego nie było. Nie wyrosłaby ta cebula, nie wyrosłaby ta nowa roślina z tego środka, właśnie dlatego, że brakowałoby jej tych warstw, które chronią, przykrywają i utrzymują to, co tam musi być. Uświadomiłem sobie, że wierzy także diabeł, ale brakuje mu tych warstw. Nigdy ich nie przyjmie, nigdy nie będzie przyjmował te poszczególne warstwy, które tutaj cytowaliśmy, dlatego że jest w buncie przeciwko Bogu, we współrze. I on te cechy nie będzie przyjmował. I ta wiara, którą on ma, kiedy drży przed Bogiem, nie pomoże mu. A więc druga warstwa to jest poznanie. To jest to, co potrzebujemy do naszego życia, abyśmy się mogli orientować w tym świecie. Pozwala nam korzystać to poznanie z tych rzeczy, które tutaj wokół siebie mamy. Możemy ich korzystać, kiedy ich znamy, kiedy poznamy, że one są. Ale też to poznanie nam właściwie ma pomagać w tym, abyśmy umieli się bronić przeciwko rzeczom, które są niebezpieczne, które są szkodliwe. Abyśmy ich ominęli, nie weszli do ślepej ulicy. Ile dzisiaj mamy tych ofert, które wyglądają na pierwszy rzut oka bardzo interesująco, bardzo dobrze, ale jednak one są niebezpieczne. Dlatego tutaj niedawno miał Sławoj taki seminarz o niebezpieczeństwie tej komputerowej techniki. Niebezpieczeństwie właśnie dlatego, że z jednej strony dzieci muszą umieć z tym pracować, ale z drugiej strony to jest świat, który nie ma końca, który jest pomieszany, to dobre z tym złym i trzeba umieć się w tym orientować. Trzeba mieć poznanie, w jaki sposób wykorzystywać swój wolny czas, tak jak słyszeliście to w zeszłym tygodniu. Potrzebujemy mieć poznanie Bożego Słowa. Myślę, że dzisiaj, kiedy Biblia jest tak dostępna, kiedy ma tyle różnych dobrych przekładów, znajomość Biblii się pomniejsza. Brakuje ta znajomość, która jest tak potrzebna do tego, aby, tak jak czytaliśmy na początku, aby korzystaliśmy z tego zabezpieczenia, które Bóg dał właśnie i przez Boże Słowo. Gdzie jest początek tego problemu? W XXI stuleciu? W XX stuleciu? O wiele wcześniej. Ten początek jest już w raju, kiedy to Pan Bóg sprawił, że pomiędzy różnymi drzewami w tym ogrodzie było drzewo życia, ale też drzewo poznania dobrego i złego. I z tego drzewa poznania dobrego i złego nie wolno było ludziom jeść. Mieli korzystać z tego poznania, które dawał im codziennie Bóg, kiedy przychodził w powiewie za nimi do tego ogrodu. Ale szatan właśnie widział dobrą okazję, jak ściągnąć człowieka na swoją stronę właśnie przez to drzewo, przez to zakazane drzewo. I mówi ludziom o tym, że będą mieli wielkie korzyści z tego, kiedy skorzystają z tego owocu drzewa poznania dobrego i złego. Otworzą im się oczy. Będą widzieli dobro i złe. To była oferta. Ale kiedy otworzyły im się oczy, to zobaczyli tylko swoją nagość, zobaczyli swoją słabość, swoją zranitelność. Czuli się nadzy i dlatego chcieli się schować przed Bogiem, przed sobą. I to towarzyszy tej chęci poznania, towarzyszy właśnie w tym względzie, że te oczy, które nam się otwierają na rzeczy niewłaściwe, powodują to, że zamiast niewinności, zamiast sprawiedliwości przykrywa nas hańba. Szatan mówił, ten wąż mówił, będziecie jako Bóg, będziecie niezależni, będziecie posiadali moc. Właściwie tak sobie często wyobrażamy ten świat, że kiedy mamy informacje, kiedy mamy poznanie, to mamy moc. Ale nigdy nie dorównamy Bogu. Dlatego, że tylko Bóg wie wszystko. Tylko Bóg ma obiektywne poznanie. Dzisiejszy świat się stale udoskonala w tym większym i większym poznaniu. Studenci muszą znać, wiedzieć bardzo, bardzo wiele informacji. Informacji, które nawet nigdy nie wykorzystają. Stale nowe informacje nas zapełniają, naszą myśl. Ale nie pomoże nam to, jeżeli tam nie będzie przemiany naszego serca. Ile razy byłem przekonany, że jestem na tej właściwej stronie barykady, a po jakimś czasie zobaczyłem, że się mylę, że te informacje, że to poznanie, które miałem, było niedoskonałe. Było fałszywe, niewłaściwe. Dlatego nie ma tej drogi, kiedy będziemy znali dobro i zło. Ta jedyna droga do tego, aby stać po właściwej stronie, jest znać Boga. Pozwolić, aby On dotykał się naszego serca. Dlatego, że to nieodrodzone serce, chociaż będzie mieć wielkie poznanie, będzie prowadzić do boleści, do wielu ofiar. Taka jest sytuacja na całym tym świecie. Poznanie to jest przede wszystkim stosunek. Stosunek do kogoś, kto jest zdrojem mądrości. I apostoł Paweł w liście do Filipian takim swoim świadectwem zachęca wszystkich wierzących. On mówi: wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Apostoł Paweł, ten mądry, wykształcony człowiek, ten człowiek zdyscyplinowany, widzi, że to najgłębsze, to najważniejsze jest mieć poznanie Jezusa Chrystusa, mieć ten bliski stosunek, bliską łączność z Nim, dlatego że tylko od Niego może czerpać. Na nic mu się zdają wszystkie te tytuły, wszystkie te osiągnięcia, jeżeli by nie znał Pana. Nawet to, kiedy czytamy i studiujemy Pismo, to nie jest cel. Celem jest, aby w Piśmie, aby w Bożym Słowie znaleźliśmy głębsze poznanie Jezusa Chrystusa. Zaprzyjaźniliśmy się do Niego i nasze serce, żeby było napełnione bliskością Pana Jezusa. W tym jest mądrość. W tym hymnie z 13 rozdziału listu do Koryntian apostoł Paweł mówi, że choćby posiadał całą wiedzę, a miłości by nie miał, relacji, stosunku z Panem Jezusem, tak nie jest niczym. Miłość to jest właśnie wstach. To nie jest tylko słowo, to nie jest tylko pojem, ale to jest coś żywego, to jest wstach. Jeszcze jeden tekst bym przypomniał z życia Mojżesza, który tak samo był tym, który sobie uświadamiał, że chociaż posiada mądrość egipską, chociaż by wiele wiedział, ale gdyby nie znalazł łaskę w oczach Boga, gdyby Bóg nie szedł z nim, nie miał z nim bliską społeczność, to nie chce robić dalszych kroków w stronę ziemi obiecanej. On czuł, że przede wszystkim potrzebuje mieć tą bliską relację. Jeden z ludzi, których znałem, był to wielki ewangelista, bardzo zdolny człowiek, wykształcony, John Wimber. Był to kiedyś niewierzącym człowiekiem, ale razem z żoną sobie powiedzieli: poznaliśmy tyle filozoficznych kierunków, a nie znamy Biblii. Byłoby dobrze zgłosić się do jakiegoś seminarium, aby wykształcić się i w dziedzinie Biblii. I przez 3 miesiące studiowali Biblię. I po tych 3 miesiącach John Wimber mówił: znałem już wszystko, co tam jest napisane, jak się Jezus urodził, jak Jezus umarł, jak Jezus odszedł do nieba. Znałem królów izraelskich, znałem proroków, ale po tych 3 miesiącach jego żona mówi: ale jeżeli już tyle wiemy, mielibyśmy z tym coś zrobić. On się na nią patrzy, a ona uklękła koło stołu i zaczęła wyznawać swoje grzechy. A John Wimber mówi: ona, ten anioł, który zawsze jest taka doskonała, zdyscyplinowana, która zawsze czyni tylko te rzeczy, które powinno czynić, to ona wyznaje grzechy? A co ja? I w tej chwili mu dopiero doszło to, co czytał w Biblii. W tej chwili sobie uświadomił, że on jest tym grzesznikiem, że on jest tym, z powodu którego Pan Jezus umierał na krzyżu. I powiedział: ukląkłem koło mojej żony. Z moich oczu lały się łzy i wyznawałem swoje grzechy. I zmieniło się nie dzięki wiedzy, ale dzięki Duchowi Bożemu, który dotknął się jego serca i który sprawił, że nagle ta wiara zaczęła żyć i zaczęła mieć sens. Nie to poznanie tylko głową, ale poznanie sercem. I wtedy, kiedy jeszcze klęczał na kolanach, to mówił, że pewnego razu spotkał kiedyś dawniej na ulicy człowieka, który miał taką tabelkę na piersiach i chodził po ulicy pomiędzy ludźmi i miał tam napisane: jestem wydanym Jezusowi. A ten John Wimber wtedy sobie powiedział: taki głupiec chodzi tutaj i wszystkim daje wiedzieć, że jest wydany Jezusowi. Ale w tej chwili, kiedy klęczał, to powiedział: uświadomiłem sobie, że stałem się takim głupcem dla Jezusa przed ludziami, ale przed Bogiem stałem się poratowanym człowiekiem. Od tego drzewa poznania dobrego i złego przeszedł do drzewa życia, aby tam korzystać i aby tam przyjąć życie wieczne. Ostatni wiersz jeszcze zacytuję z modlitwy Pana Jezusa, którą zapisał Jan w 17 rozdziale, w 3 wierszu. A to jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie, jedynego, prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Aby poznali Ciebie, to jest życie, życie, które zmierza do wieczności. Abyśmy poznali prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa. Myślę, że nie żyjemy w łatwych czasach. Myślę, że tych wiele informacji, które są za i przeciw, sprawiają nam czasami kłopot, po której stronie mamy stanąć. Myślę, że i te dzisiejsze czasy są niebezpieczne w tym, że nawet wierzący ludzie mogą dzielić się na tą jedną stronę, tą drugą stronę. Co nas może zjednoczyć, bracia i siostry? Może nas zjednoczyć tylko to, kiedy będziemy wierzyli i poznawali tego prawdziwego Jezusa Chrystusa. Brat Janek wspominał, że przed tygodniem byliśmy w zborze po raz pierwszy. Widzieliśmy się z ludźmi po raz pierwszy, z wielu ludźmi, którzy byli nam bliscy właśnie przez to, że miłowali tego samego Jezusa Chrystusa. Niektóre rzeczy może robią inaczej. Niektóre rzeczy przejawiają się w ich życiu inaczej, nawet w ich wierze. Ale to, co nas łączyło, to było to, że czuliśmy tam miłość, taką pierwszą miłość do Jezusa. Byli to ludzie, którzy jeszcze przed kilku laty byli grzesznikami na alkoholu, w więzieniach, mieszkali gdzieś jako bezdomni pod mostem, a Bóg ich zmienił. Bóg napełnił ich życie wiarą, tą żywą wiarą i weszli do ośrodka, gdzie uczyli się właśnie tych cech. Uczyli się tego poznania, uczyli się cierpliwości, uczyli się wszystkich tych cech ku temu, wytrwałości, pobożności, braterstwa, współpracy, aby wreszcie na zewnątrz wyglądali jako ludzie, którzy są pełni miłości. Tak sobie uświadomiłem, że i nasi dziadkowie, nasi przodkowie też żyli w trudnych czasach. Nie było tyle możliwości, była wojna, były ciężkie chwile. Kiedy przychodziła choroba, nie było tyle lekarzy, tyle lekarstw. Kiedy były trudności z dziećmi, co robili? Brali Boże Słowo. Pytali się Boga: Panie, powiedz mi, daj mi odpowiedź do tej sytuacji. Czerpali Boże Słowo, czytali sobie Słowo, które później wyznawali jako jedyną możliwość, jako jedyną alternatywę. I Pan ich przeprowadzał. Wierzyli temu, że Jego Słowo jest mocniejsze, aniżeli nasze ludzkie rozumowanie, aniżeli te przeszkody, które przychodzą do życia. I to jest moja wyzwa dla każdego jednego z nas. Poznawajmy przede wszystkim tego, który za nas umierał, który nam szedł przygotować to miejsce do wieczności. A poznanie Jezusa to praktyczne poznanie na każdy dzień, który chce z nami być w szkole, w pracy, w rodzinie. Ten Jezus jest nosicielem pokoju. Ten Jezus jest nosicielem tego, że będziemy potrafili być ludźmi pełni miłości i nie będziemy się musieli bać, nie będziemy się musieli niepokoić z tych różnych powodów, z których dzisiaj świat jest zagrożony, w którym zamiast tego pokoju przejawia się agresywność. Panie Jezu, dziękuję Tobie za to, że dałeś nam dar wiary. Dziękuję Tobie za to poznanie, które możemy mieć przez Twoje słowo, przez Twojego ducha. Dziękuję Tobie za to, że Ty dałeś się nam poznać tym najnaturalniejszym sposobem. Stałeś się człowiekiem. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że Ty nas chcesz prowadzić w tych konkretnych, praktycznych rzeczach codziennych, abyśmy nie musieli się bać, abyśmy się nie musieli dzielić, ale pozwolili się odnawiać co dzień do tej świeżej, żywej wiary, która przynosi owoce ducha. Spraw to, Panie, w naszych sercach. Amen.